Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Kolejna audycja Głos Krakowa, przy mikrofonie Franciszek Mróz. Drodzy radiosłuchacze, w najbliższy piątek przypada w naszym Kościele uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Z tej też okazji dzisiaj spotykam się w murach kolegium księży jezuitów przy Bazylice Serca Pana Jezusa w Krakowie i będę rozmawiał z ojcem doktorem Markiem Wójtowiczem, jezuitą.
Szczęść Boże, pozdrawiam z Krakowa.
Ojcze, w tych dniach wiele mówi się o Krakowie, wiele mówi się o Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa i przeżywamy to święto już za kilka dni. Święto szczególne, ale jak mówię, nasz wzrok patrzy z całej Polski w kierunku tego miejsca między innymi, ważnego miejsca, w kierunku Bazyliki Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie. Dlatego też, że ten rok, który przeżywamy i te ostatnie dni, to kumulacja wielu rocznic szczególnych, wyjątkowych. Jedną z pierwszych takich rocznic jest rocznica konsekracji tej świątyni.
Rzeczywiście przeżywamy teraz w tym czasie bardzo wiele ważnych rocznic. 29 maja dokładnie w tym roku obchodziliśmy setną rocznicę konsekracji naszej Bazyliki Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie, której dokonał 100 lat temu biskup pomocniczy krakowski Anatol Nowak. To była bardzo ważna uroczystość dla wielu Krakowian i nie tylko, bo zgromadziła około 140 tysięcy wiernych i niedługo po tej uroczystości konsekracji, dokładnie 3 czerwca 1921 roku, zebrani biskupi tutaj w Krakowie, było ich 24, oddało nasz naród sercu Pana Jezusa. I znowu będziemy 11 czerwca, więc w samą uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Episkopat przyjedzie tutaj do Krakowa i arcybiskup Stanisław Gądecki w imieniu Kościoła Polskiego odda naród Polski, naszą ojczyznę sercu Zbawiciela. Dodam też, że tych akt oddania było wiele, dlatego że już 27 lipca w 1920 roku, a więc przed Bitwą Warszawską, takiego aktu dokonali biskupi na Jasnej Górze. I ten akt po roku tutaj w Krakowie był swoistym też dziękczynieniem za to, że wolność Polski została uratowana.
Ojcze, Bazylika Najświętszego Serca Pana Jezusa, wszyscy mieszkańcy Krakowa doskonale tą bazylikę, myślę, znają, ale jakby ojciec spróbował opisać, w którym miejscu w Krakowie ta bazylika się znajduje i ona też w tej przestrzeni sakralnej mocno się wyróżnia, także wierzą no i swoim budynkiem.
Tak, rzeczywiście. Najprościej do naszej bazyliki przyjść z rynku głównego, kierując się ulicą Mikołajską i przy tak zwanym domu turysty, tak go kiedyś nazywano, teraz to jest hotel Wyspiańskiego, wchodzimy w ulicę Kopernika, mijamy po prawej stronie kościół świętego Mikołaja, przechodzimy pod linią kolejową i po lewej stronie mamy piękną bazylikę z wysoką wieżą, która ma 68 metrów wysokości, którą zaprojektował Franciszek Mączyński.
Ojcze, wspaniała bazylika. Kiedy powstał pomysł, aby wybudować tą świątynię?
Otóż jezuici przybyli tutaj na Kopernika w 1868 roku i zbudowali niewielką kaplicę, która no, nie mogła pomieścić sporo osób. I też przy tej kaplicy i przy naszym domu zakonnym powstało wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, bo to tutaj właśnie w 1872 roku po raz pierwszy wydrukowano intencję Apostolstwa Modlitwy i to jest też początek posłańca serca Pana Jezusa. to wydawnictwo coraz bardziej się rozwijało. Było bardzo wiele wydawanych książek, czasopism katolickich. Dodam też od razu, że z tego miejsca, tutaj z Kopernika, w 1898 roku wyruszał na misję błogosławiony ojciec Jan Bejzym, a więc to też jest takie znaczące miejsce także w historii jego życia. Jego relikwie znajdują się obecnie w naszej bazylice. To są relikwie jego prawej ręki. Ojciec Jan Bejzym przez 14 lat służył trędowatym na Madagaskarze.
I ta budowa rozpoczęła się kiedy?
Tak. W 1903 roku ogłoszono w Posłańcu Serca Pana Jezusa ideę, że chcemy zbudować kościół poświęcony sercu Jezusa. To też wiąże się z rozwojem w ogóle tego kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa w Europie, zwłaszcza we Francji. Pod koniec też XIX wieku zaczęto budować bazylikę na Montmartre, Sacré-Cœur. I to była też pewna inspiracja, ale główną przyczyną to była potrzeba większego kościoła. Rozpisano konkurs, przysłano różne projekty i wybrano ten, o którym już wspomniałem, architekta Franciszka Mączyńskiego. 1 listopada w 1909 roku wbudowano kamień węgielny i ten kamień węgielny budował biskup Anatol Nowak, który potem w 1921 roku już ukończoną bazylikę konsekrował. Oczywiście pierwsza wojna światowa przerwała budowę bardzo znacząco, wiele materiałów też poginęło zebranych, ale to co ważne podkreślenia to, że zbierano pieniądze od osób z trzech zaborów i była ogromna ofiarność, także z Polonii, z Ameryki głównie, i też dzieci na przykład zbierały drobne ofiary, które miały być przeznaczone do mozaiki, w miejsce kamyczki z mozaiki, które tworzą serce Pana Jezusa. Ta postać Jezusa jest centralna w bazylice, we fryzie umieszczona, więc to taki mały szczegół, ale pokazujący jak wszyscy Polacy w tych trzech zaborach mobilizowali się, żeby uczcić serce Boże, żeby wybudować taki wspaniały kościół.
I to trzeba jeszcze podkreślić, że już w roku 1909 ta budowa tej bazyliki, tego kościoła, miała stanowić hołd narodu polskiego złożony Bożemu Sercu.
Tak, oczywiście. I też dodam, że styl jest bardzo ciekawy, bo to jest już taki modernistyczny. Wykorzystano też najnowsze techniki. Zwieńczenie sufitu jest z żelbetonu i ma wiele, jak wchodzi się do wnętrza bazyliki, może jeszcze o tym więcej powiemy, ale to jest i barok, i gotyk, i oczywiście secesja, bo to ten czas, zwłaszcza boczne ołtarze, ale tworzy pewną swoistą harmonię kościoła, który nie jest zbytnio rozświetlony światłem, ale gra kolorów przez witraże daje taką atmosferę, która bardzo pomaga do modlitwy.
Zatem spróbujmy wejść do świątyni i jak wchodzimy do świątyni, to myślę, że koncentruje nas bardzo mocno ołtarz główny, w którym między innymi jest ten fryz mozaikowy, który ojciec właśnie wspomniał, prawda?
Tak, ale może zanim wejdziemy jeszcze do bazyliki, trochę tak rozbudźmy wyobraźnię. Zresztą dzisiaj w dobie internetu można wejść na stronę Bazylika Serca i już możemy obejrzeć też zdjęcia. Także wita nas postać, ogromna postać Chrystusa nad wejściem Dłuta Ksawerego Dunikowskiego. Dokładnie on zaprojektował tę figurę Chrystusa z rozłożonymi rękoma, wykonał rzeźbę Karolu Hukan, artysta rzeźbiarz. I to, co jest piękne, to to, że ręce Chrystusa są szeroko rozłożone, takim gestem witającym, jakby komentuje to zdanie z Ewangelii: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni jesteście, obciążeni jesteście, ja was pokrzepię, przyjmijcie moje jarzmo na siebie i ono ze mną przeżywane stanie się lekkie. I obok Chrystusa jest też dwóch zakonników, którzy ofiarują projekt Kościoła. I też jest wyobrażenie Kościoła, a po prawej stronie jest rodzina, ojciec, matka i dziecko, więc przedstawiciele narodu polskiego, którzy też właśnie oddają Chrystusowi tę wspaniałą świątynię. Już przejdę właśnie do fryzu, jesteśmy w samym centrum prezbiterium i nad ołtarzem, też nad konchą ołtarzową, która jest, dodam, znowu renesansowa, z pięknymi kolumnami. Widzimy długości 30 metrów fryz, wysoki na 2 metry. Centralnie znajduje się figura Chrystusa z sercem, z cierniami. Ale też ta figura, ten obraz, to jest oczywiście mozaika, nawiązuje do tajemnicy zmartwychwstałego Jezusa. A po bokach, patrząc na fryz, z prawej strony mamy przedstawicieli narodu polskiego, jest święta Jadwiga, jest król Władysław Jagiełło, są też przedstawiciele narodu polskiego, dygnitarze, ale jest też Piotr Skarga, jest też kardynał Hozjusz, przedstawiciele ludu w strojach ludowych, jest też husaria, bardzo pięknie, kolorowo wygląda ta mozaika. Jest też robotnik, który jest z młotkiem, taki mały szczegół, ale właśnie wtedy budowano dworzec kolejowy, tutaj niedaleko znajdujący się 500 metrów znajdujący się od bazyliki. Natomiast po lewej stronie, patrząc od strony kościoła, mamy świętych polskich i tutaj jest święta Jadwiga Śląska, jest oczywiście święty Wojciech, święty Stanisław biskup i męczennik, jest święty Stanisław Kostka i wielu innych świętych, którzy idą w takim pokłonie w kierunku Chrystusa. Więc ten fryz ma bardzo głęboką symbolikę mówiącą o tym, że cały naród polski i święci, i przedstawiciele władz chcą uwielbić serce Pana Jezusa.
Ojcze, jak powiedziałem, ta bazylika jest też szczególna, piękna, tych elementów takich ikonograficznych jest też bardzo wiele, bo tych mozaik jest bardzo wiele też w świątyni w nawie głównej. One mają taką bogatą tematykę i często one się też pojawiają właśnie w różnych publikacjach, bo są idealnym materiałem ikonograficznym do prezentacji tej tematyki.
Bardzo, bardzo wdzięczne. Zresztą mieliśmy program w telewizji Trwam, to było w Niedzielę Palmową i można było wtedy obejrzeć wnętrze naszej bazyliki. Jest też 6 mozaik bocznych, które zostały zaprojektowane przez Leonarda Strojnowskiego i przedstawiają one sceny mówiące o miłości Pana Boga do człowieka. Jest syn marnotrawny, który jest przyjmowany przez miłosiernego Ojca. Jest Pan Jezus, dobry pasterz. Jest też scena z dobrym Samarytaninem. Jest też Samarytanka przy studni. Jest też Pan Jezus, który puka do drzwi, oto stoję u drzwi i kołaczę z Księgi Apokalipsy 3-4 i jest też kobieta grzeszna u stóp Pana Jezusa. A więc wszystkie te mozaiki mówią o miłosierdziu, o Bożym przebaczeniu i rzeczywiście są swoistą katechezą, kiedy wchodzimy do bazyliki, kiedy się w nie wpatrujemy. Natomiast w bocznych ołtarzach mamy przepiękne figury secesyjne i bardzo imponujące. Ołtarz to jest ołtarz Matki Bożej Anielskiej, Matka Boża w otoczeniu aniołów. W takim ogromnym ruchu jest ten ołtarz, a po przeciwnej stronie jest ołtarz świętego Józefa, też bardzo pięknie wykonany. Jest tam przy świętym Józefie rodzina, jest człowiek umierający, a więc święty Józef, który jest patronem rodzin i jednocześnie osób umierających. Są też święci jezuicy. Wchodząc do bazyliki, po prawej stronie jest święty Stanisław Kostka, który cudownie od anioła przyjmuje komunię świętą, kiedy szedł do Augsburga z Wiednia, żeby zostać przyjęty do nowicjatu naszego zakonu. Po lewej stronie jest święty Andrzej Bobola. Powróciły na nowo relikwie świętego Andrzeja Boboli, które zostały skradzione 40 lat temu. Jest też w bocznym ołtarzu święty Ignacy Loyola, założyciel naszego zakonu, który powstał w 1540 roku. Dodam od razu, że w tym roku też obchodzimy 500. rocznicę nawrócenia świętego Ignacego. To był rok 1521.
To też ważne, to zawsze podkreślam w naszych audycjach, że bazylika jest przez cały dzień otwarta, jest adoracja Najświętszego Sakramentu, jest też posługa tak. ojców konfesjonale, więc tutaj blisko właśnie dworca głównego, blisko rynku, zawsze można przyjść i pomodlić się. Mhm. Tutaj jest taka specyfika tego miejsca szczególna, wyjątkowa. Tak.
No, było bardzo wiele do niedawna klinik, szpitali, więc tu bardzo wielu ludzi bardzo ciężko chorych przychodziło się modlić, także ich rodziny. Parę jeszcze klinik zostało, inne zostały przeniesione do Prokocimia. Ale na pewno jest to miejsce bardzo rozmodlone i myślę, że lubiane przez wiele osób, dlatego że jest taka atmosfera adoracji, jest wystawiony Najświętszy Sakrament, więc można się zatrzymać i powierzyć Panu Bogu swoje troski, swoje zmartwienia i też skorzystać z sakramentu spowiedzi. Teraz w czasie pandemii jest to nieco ograniczone, ale przed pandemią spowiadaliśmy od godziny 6 rano z przerwą na obiad do 18.30. I tak jak jest też parę takich kościołów, to jest Kościół Mariacki, też Bazylika Ojców Dominikanów, Franciszkanów, oczywiście Łagiewniki, ale my też jesteśmy takim kościołem, w którym można się wyspowiadać.
Ojcze doktorze, w najbliższy piątek, już o tym ojciec wspomniał, 11 czerwca, tutaj w tej bazylice szczególne wydarzenie, które nawiązuje do tego, co było przed 100 laty. Ośmiela się powiedzieć, że wydarzenie, które jest potrzebne też naszemu narodowi, aby na nowo odkrywać tu tajemnicę Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Tak, na pewno. No, wiarygodna jest tylko miłość i trzeba powracać nieustannie do źródła i tak jak w tych sytuacjach takich dramatycznych, jak choćby rok 1920, czy też ten czas powojenny w 1948 roku, kardynał Chląd zachęcił Polaków, żeby przygotowali się do oddania Polski Sercu Pana Jezusa w czasie trudnym komunizmu, prześladowań i uczyniono to w 1951 roku. Oddano Sercu Jezusa zwłaszcza rodziny i dzisiaj, kiedy zauważamy kryzys rodziny, co trzecie małżeństwo rozpada się, jest bardzo wiele rozwodów w wielkich miastach i do tego też nawiązują księża biskupi w liście, który został odczytany w ubiegłą niedzielę, 6 czerwca i ten list też miał nas i ma nas przygotować do tego aktu oddania, abyśmy go przeżyli w sposób głęboki, z jednej strony w sposób bardzo osobisty, uznając Pana Jezusa, że jest naszym Panem i że Jemu zawierzamy nasze życie, ale też ważne jest to, abyśmy uczynili to jako wspólnota modlącego się Kościoła, bo przecież wiarę otrzymujemy od tej wspólnoty, od wspólnoty Kościoła jako wielki dar. I choć kult serca Pana Jezusa, niektórzy mówią, że został przyćmiony przez kult miłosierdzia Bożego, to od razu dodam, że święta siostra Faustyna była wychowywana na tym kulcie, dlatego że jej spowiednikiem tutaj podczas jej nowicjatu, a więc na początku życia zakonnego i pod koniec, 2 lata przed śmiercią, był ojciec Józef Andrasz, który mieszkał w naszym kolegium. Zresztą on też był spowiednikiem błogosławionej Anieli Salawy. I na pewno on, który był przez ponad 20 lat redaktorem naczelnym Posłańca Serca Jezusowego, też tłumaczył wiele książek z języka francuskiego na język polski, mówiących o kulcie serca Pana Jezusa, więc wszystkie te treści też podczas rekolekcji ignacjańskich przekazywał także w łagiewnikach siostrom, a słuchała tego oczywiście też święta siostra Faustyna. I ona tutaj była w naszej bazylice 19 czerwca w 1936 roku. Wspomina o tym w dzienniczku, że podczas nieszporów, kiedy adorowała Najświętszy Sakrament, widziała podobne promienie, jakie wychodzą z tego obrazu, który znamy Jezusa Miłosiernego.
Ojcze, ten kult rozwijał się w Polsce pod koniec XIX wieku bardzo dynamicznie, ale generalnie początki kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa są znacznie starsze.
Tak, oczywiście, no, musimy tutaj wrócić do świętej Małgorzaty Marii Alacoq, do siostry wizytki, która w 1673 roku, i to dokładnie 27 grudnia, a więc we wspomnienie świętego Jana Ewangelisty, miała wizję, widziała Pana Jezusa, który mówił jej o sercu, które tak bardzo ukochało świat, a spotyka się z obojętnością, z odrzuceniem. Tak wiele osób go obraża i prosił pokornie Pan Jezus świętą Małgorzatę Marię Alacoq, żeby przynajmniej ona umiłowała to serce. I od razu trzeba powiedzieć, że spotkała się święta Małgorzata Maria Alacoq z wielkim niedowierzaniem ze strony przełożonej swojej wspólnoty i trwała w takim wielkim zamieszaniu. I dopiero przyjazd do Paray-le-Monial ojca Claudiusza La Colombiera, młodego jezuity, który stał się spowiednikiem w klasztorze sióstr wizytek. Po spowiedzi, po spotkaniu właśnie z ojcem Colombierem, no to święta Małgorzata uzyskała dodatkowe wsparcie i światło, że święty Claudiusz wypróbował przede wszystkim jej pokorę. I to był największy sprawdzian i towarzyszył świętej Małgorzacie Marii Alacoq. I kiedy ona się żaliła, kiedy Pan Jezus w 1675 roku mówił, że powinno być w oktawie uroczystości Bożego Ciała ustanowione święto Najświętszego Serca Pana Jezusa, to żaliła się święta Małgorzata, że przecież ona jest prostą zakonnicą i nie może sprawić, żeby Ojciec Święty takie święto ustanowił. I wtedy Pan Jezus jej powiedział o świętym Claudiuszu La Colombierze, wtedy jeszcze nie ogłoszonym oczywiście świętym. Świętym został od razu, powiem, ogłoszony przez świętego Jana Pawła II w 1992 roku, ale to jest bardzo takie piękne spotkanie i też jak Kościół pomaga takim osobom, które zostały obdarzone nadzwyczajnymi łaskami. Jest pewien paralelizm, ksiądz Sopoćko, ojciec Andrasz i święta siostra Faustyna bardzo też pomagali w rozeznaniu tych objawień, które miała też święta siostra Faustyna.
Ojcze doktorze, my w miesiącu czerwcu odmawiamy, śpiewamy w każdym kościele litanie do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Ojciec jest autorem wielu książek na temat tego kultu. Między innymi odkrywa ojciec też to bogactwo w książkach Serce Jezusa, bogactwo litanii, które pokazuje właśnie, jakie jest bogactwo tych wezwań, które śpiewamy i które nawiązują i czcimy w tej litanii Najświętsze Serce Jezusa.
Tak, rzeczywiście w ostatnich 10 latach sporo pisałem o świętych i oni są prawdziwym skarbem Kościoła i myślę, że także dzisiaj mogą pomagać w jego odnowie, w jego nawróceniu, bo księża biskupi też w tym liście z 6 czerwca napisali o tym, że potrzebujemy takiego głębokiego nawrócenia w Kościele i ratunku szukamy w sercu Pana Jezusa, w Jego przebaczającej miłości, w Jego miłosierdziu. A pisząc komentarz do litanii, do serca Pana Jezusa, odkryłem głębię tych wezwań, bo pamiętam jeszcze w domu rodzinnym, że odmawialiśmy te litanie, ale kiedy zatrzymałem się nad ich treścią, to odkrywałem, że właściwie ta litania jest taką syntezą credo. Wymiar trynitarny bardzo wybrzmiewa w pierwszych wezwaniach. Potem kolejne wezwania mówią o tym bogactwie miłości z serca Jezusa, serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali to serce, które jest cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, które jest hojne dla wszystkich, którzy go wzywają. A wreszcie w ostatniej części litania mówi o nas, że to serce jest włócznią przebite, dla nieprawości naszych starte, ze lżywością napełnione. Jesteśmy wezwani, aby to serce kontemplować, w nie się wpatrywać, w przebite serce Pana Jezusa na krzyżu, aby też temu sercu wynagradzać, bo to prosił też świętą Małgorzatę Maria Lacock Pan Jezus. I wreszcie, żeby temu sercu się poświęcać i ten akt, który będziemy przeżywać, oddania narodu polskiego, sercu Pana Jezusa, możemy już prosić, abyśmy go bardzo głęboko przeżyli.
Ojcze doktorze, pięknie dziękuję za to spotkanie. Przypomnę, że dzisiaj gościłem w murach kolegium księży jezuitów w Krakowie przy przepięknej bazylice Serce Pana Jezusa, a rozmawiałem z ojcem doktorem Markiem Wójtowiczem, doktorem teologii, rekolekcjonistą i duszpasterzem akademickim. Serdecznie pozdrawiamy z Krakowa i zachęcamy do tego, aby w tym miesiącu czerwcu tą tajemnicę Najświętszego Serca Pana Jezusa pogłębiać i odkrywać i w niej też zanurzyć się.
Ja też bardzo serdecznie zapraszam do Krakowa, do naszej bazyliki. Dziękuję bardzo.
Pozdrawiamy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.